Od urodzenia my jako ludzie mamy pragnienia. Nie? Małe dziecko jak się urodzi ma pragnienie bezgłodne, ma pragnienie bycia blisko swojej mamy, jak jej nie ma to płacze. Małe dziecko jak dorasta to ma pragnienia w różnych kierunkach. Tak? Przeważnie jest tak, że pragnie czegoś co widzą oczy i rodzice to weryfikują. Kiedy dorasta młodzież to bardzo pragną, żeby rodzice już im nie gadali, bo już mają ich dosyć. Pragną jakichś spełnienia swoich marzeń, usiąść, mieć jak najlepszy smartfon, mieć fajne miejsce i w spokoju pograć sobie na grze. Dorosła kobieta i dziewczyny zresztą, mnie to bardzo zaskakuje, jak mają proste włosy, chciałyby kręcone, jak mają blond, chciałyby czarne, jak mają czarne, chciałyby blond, mają takie dziwne pragnienia. Mężczyźni jak wejdą do sklepu z narzędziami, to mają też pewne pragnienia. Jak widzą fajny samochód, też mają pewne pragnienia. I wiecie, te wszystkie pragnienia są skupione na tym, co my byśmy chcieli. Nie? A dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, jakie są pragnienia Jezusa względem nas. Dlatego, że On nie ma takich pragnień jak my, że On by chciał. On pragnie czegoś dla nas. I o tym chciałbym porozmawiać. Chciałbym pokazać parę rzeczy, dlatego będzie dużo słowa. Otwórzmy Ewangelię Mateusza. Ewangelia Mateusza. Dwunasty rozdział. Trzydziesty ósmy do trzydziestego dziewiątego wersetu. Ewangelia Mateusza 12:38-39. Wtedy niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeusze odpowiedzieli: Nauczycielu, chcemy widzieć znak od Ciebie. A on odpowiedział im: pokolenie złe i cudzołożne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany oprócz znaku proroka Jonasza. Czyli co Jezus pragnie? Powiedział bardzo wyraźnie do nich: oni chcieli znaku, chcemy widzieć znak. Bardzo chcemy widzieć znak, tak? Jezus powiedział: żaden znak nie będzie Ci dany. Żaden. Jezus nie chce, nie pragnie, abyśmy oczekiwali znaków. On nie chce znaków, żebyśmy oczekiwali od Niego. On chce czego innego. Od samego wyjścia z ziemi egipskiej Bóg dawał znaki Izraelowi. Szedł w słupie ognia w nocy i w obłoku w dzień. Tak? Dawał mannę, dawał przepiórki. Walczył za Izrael wielokrotnie. Czy to coś zmieniło? No nie. Nie zmieniło to w ogóle. Czy lud miał więcej bojaźni? No chyba tylko jak Akan ukradł z pola bitwy, zabrał to, czego nie wolno było mieć, miał w namiocie i ziemia się roztąpiła i wpadł do tej ziemi. Wtedy chyba lud drżał i się bał. Ale tak bojaźni nie było. I znaki na nic były. Więc spójrzmy dalej. Ewangelia Jana, 12 rozdział. Ewangelia Jana, 12 rozdział. Dużo będziemy się wertować. Ewangelia Jana, 12 rozdział. Zaraz wam powiem, czemu Jezus powiedział do nich w Ewangelii Mateusza plemię złe i cudzołożne. Ale najpierw spójrzmy Ewangelię Jana 12:37. A choć tak wiele cudów uczynił wobec nich, jednak nie uwierzyli w Niego. Jezus nie chciał, żeby ludzie się skupiali na znakach, tylko żeby uwierzyli, kim On jest. To jest Jego cel. Ma pragnienie, żebyś uwierzył, że On przyszedł jako człowiek, Bóg, Syn Boży, na świat. On tego pragnął. I teraz zobaczmy w 11 rozdziale, cofnijmy się, 47 i 8 werset. Teraz jest Jana. 11 rozdział 47-48. Wtedy naczelni kapłani i faryzeusze zebrali się na naradę i mówili: co zrobimy, bo ten człowiek czyni wiele cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego i przyjdą Rzymianie i zabiorą nam to, nasze miejsce i naród. Także widzimy, dlaczego w Mateusza powiedział plemię złe i cudzołożne. Czego oni oczekiwali? Oczekiwali znaku po to, żeby uwierzyć? Nie, oni oczekiwali znaku po to, aby przyłapać na czymś Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że powiedzieli, jeśli uwierzą w Niego, wszyscy uwierzą w Niego i przyjdą Rzymianie, zabiorą nam to nasze miejsce i naród. Myślę, że narodem nie bardzo się przejmowali, ale bardzo przejmowali się tym miejscem, które zajmują. Czyli mają władzę, ludzie, zaszczyty i tego się obawiali. I dlatego Jezusowi kazali czynić cuda, żeby móc go na czymś przyłapać i żeby ludzie nie szli za nim, a żeby oni mieli posłuch. Dlatego powiedział w Ewangelii Mateusza: plemię złe i cudzołożne, bo mówili co innego, a w sercu było co innego. Żądali znaków, żeby uwierzyć, ale ich serce mówiło całkiem co innego. Oni nie chcieli znaku, żeby uwierzyć. Jezus ma pragnienie, abyśmy wierzyli bez znaków. Wiecie, to był problem dla nich, że cieśla z Nazaretu robi takie cuda, a oni, kapłani, znający Pismo, cały Stary Testament na pamięć, a oni znaków nie czynili, a Jezus mówił z mocą. To im przeszkadzało. Czego się bali? Utraty władzy. Że już nie będą tacy ważni. Tego się bali. Utrata pozycji i stanowiska, znana jest to dzisiaj. Ludzie boją się pójść za Jezusem z utraty stanowiska. Prawda? Żeby ktoś ich nie wyśmiał. Często tak jest. Ale jest duże niebezpieczeństwo dzisiaj, jeżeli będziesz skupiał się na szukaniu znaków w wielu kościołach. Bo na tym opierają, że jeżeli ludzie coś zobaczą, to przyjdą do tego kościoła. Wiele kościołów w Stanach jest oparte na znakach, cudach, tak? Uzdrowiciele. Ale jak pójdziesz do niego, to cię nie uzdrowi, bo powie, no teraz nie od tego jest, albo teraz cię nie uzdrowi. Kiedyś Michał opowiadał, że poszedł do jednego, bo miał chore oczy. No albo jesteś uzdrowicielem i uzdrawiasz, albo nie. Wszystkich, albo wybranych. Tak? Kiedyś byłem na koncercie TGD w Bydgoszczy, jako młody, nawrócony chrześcijanin. No i patrzę, jedna dziewczyna się położyła na ziemi i leży, nie? Mówię do gościa obok niej: przyjacielu, coś jej dolega, może po pogotowie zadzwoń, nie? On mówi: nie, Duch Święty ją powalił. O, ja tak jako młody chrześcijanin mówię sobie: albo coś ze mną jest nie tak, albo czegoś mi brakuje, czego ludzie oczekują. Przez tyle lat chodzę z Panem, jeszcze mnie Duch Święty nie powalił. Przemawia przez słowo, ale mnie nie powalił. Nie wiem, czemu tak jest, a ludzie oczekują, żeby coś się działo. Jeżeli idziesz do takiego kościoła, żeby oczekiwać i patrzeć, żeby coś się działo w tym kościele, to zmień kościół. Ma być prawda Słowa Bożego. Jezus pragnie, abyśmy nie szukali znaków od nas. To jest Jego pragnienie w stosunku do nas. Otwórzmy Ewangelię Łukasza. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział. 27 werset, od 27 wersetu. On powiedział, tu jest sytuacja o bogaczu i Łazarzu. On powiedział: proszę cię więc, ojcze, abyś posłał go do domu mego ojca. Mam bowiem 5 braci, niech im da świadectwo, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham mu powiedział: mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. A on odpowiedział: nie, ojcze Abrahamie. Jeśli ktoś z umarłych przyjdzie do nich, będzie pokutować. Czy tak będzie się działo? Jeżeli Jezus uzdrawiał ludzi, jeżeli Jezus powodował, że ludzie powstawali z martwych i nie uwierzyli, raczej nie. Powiedział do niego i powiedział do niego: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z martwych stał, nie uwierzą. Dlatego Jezus nie oczekuje znaków. On chce, żebyśmy wierzyli. On nie chce, żebyśmy już szukali znaków. Wielu ludzi dzisiaj mówi: no, gdyby był Jezus na świecie, i co, zmieniłoby się coś? Wtedy chodził i coś się zmieniło? Miał znaki? Jezus nie pragnie, abyśmy nie oczekiwali znaków. Byli świadkowie zmartwychwstania Jezusa, prawda? Byli apostołowie i widziało jeszcze tam, jest napisane, ileś osób. Czy nie dotarło to do najwyższych kapłanów w Izraelu? Czy uwierzyli? Nie. Nie uwierzyli. Prawda? Więc Jezus nie pragnie znaków. Abyśmy się skupiali na nich, bo to nie jest najważniejsze. Jana 12 rozdział. Jana 12 rozdział. Od 9 wersetu do 11. Wtedy wielu Żydów dowiedziało się, że tam jest i przyszli nie tylko z powodu Jezusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. I naradzali się naczelni kapłanie nad tym, żeby zabić również Łazarza, gdyż z jego powodu wielu spośród Żydów odstąpiło i uwierzyło w Jezusa. Był znak. Był namacalny znak. Łazarz nie żył. 4 dni, tak? Nie żył. Co z tego? Poszli zobaczyć Łazarza nie po to, żeby utwierdzić się, że ten, który go wskrzesił, jest Synem Bożym, ale po to, żeby zabić Łazarza. Żeby zabić Łazarza i żeby ludzie nie wierzyli w Jezusa. Jezus nie pragnie znaków, żebyśmy oczekiwali znaków. Znaki nic nie dają. Gdyby dzisiaj kogoś wskrzeszono zmarłych, powiedzieli, dobra, umarł śmiercią kliniczną i wiesz, ożywili, wstał w kostnicy. No, miał, przed chwilą mu serce nie biło. On, nikt nie ma życia w swojej dłoni. Nikt nie ma życia w swojej dłoni. Tylko Jezus. I teraz druga rzecz. Jezus pierwsze, nie pragnie, abyśmy oczekiwali, szukali znaków. Druga rzecz, Jana czwarty rozdział, 48 werset. I powiedział do niego Jezus, jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Tak? Jezus chce. I tam dalej jest napisane tak, 49. Dworzanin królewski powiedział do niego, Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Jezus mu powiedział, idź, twój syn żyje. I uwierzył ten człowiek. Jezus najpierw powiedział jedną ważną rzecz. Jeśli nie użycie znaków i cudów, nie uwierzycie? I nie chciał, żebyście się na tym skupiali, na cudach i na znakach, ale ten człowiek, który był, ten dworzanin, uwierzył słowu, pomimo, że nie widział i powiedział mu, i uwierzył ten człowiek słowu, które powiedział mu Jezus i poszedł. I wiadomo, że jego syn został uzdrowiony, tak? Jego dziecko zostało uzdrowione, prawda? Opuściła gorączka. I Jezus pragnie, abyśmy wierzyli, ale nie opierali się na cudach, żebyśmy wierzyli bez cudów. Nie chce Jezus, żebyśmy przychodzili do Niego, dlatego, że coś z Jego ręki dostaniemy. Nie chce cudów. Żebyśmy czekali tylko na to, przychodząc do Jezusa, ale abyśmy wierzyli bez cudów. I teraz pierwszy Koryntian, pierwszy rozdział, 21 do 24 wersetu. Skoro bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga, 1 Koryntian, 1 rozdział od 21 wersetu. Skoro bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się przez głupstwo głoszenia zbawić tych, którzy wierzą. Gdy Żydzi domagają się znaku, a Grecy szukają mądrości, my zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem, lecz dla tych, którzy są powołani zarówno Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa moc Bożą i mądrość Bożą. Głosimy, czyli słowo, tak? Głosimy Chrystusa, moc Bożą, mądrość Bożą, który, i tu jest napisane, że głosimy, czyli słowo, nie cud, tak? Nie cud. Żydzi domagają się znaku, Grecy mądrości, tak? A Jezus mówi, apostoł Paweł mówi, my zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Nie spełniamy zachcianki i robimy cuda, my głosimy, czyli wiara jest ze słuchania, tak? Mamy słuchać. Nie cuda, nie żadne rzeczy, które nam zostały objawione. Nie, Jezus nie pragnie, abyśmy się na tym skupiali, ale na tym, co słuchamy. I jeżeli słuchamy Jego słowo. Jana 20 rozdział, czyli tak. Jezus pragnie, abyśmy nie szukali znaków, abyśmy wierzyli bez cudów. I teraz Jana 20 rozdział. Od 24 wersetu. Jezus pragnie, abyśmy wierzyli bez widzenia. To jest, pamiętacie, jak Jezus po zmartwychwstaniu przyszedł do apostołów? A Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. I powiedzieli mu inni uczniowie, widzieliśmy Pana. Lecz on powiedział do nich, jeśli nie zobaczę na jego rękach śladów gwoździ, nie włożę mego palca w ślady gwoździ, nie włożę mojej ręki w jego bok, nie uwierzę. Czyli co? Nic się nie zmieniło w Izraelu, nie? Dalej oczekiwał namacalnych dowodów, a po 8 dniach jego uczniowie znowu byli w domu, a Tomasz z nimi i przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, stanął po środku, powiedział, pokój wam. Potem powiedział do Tomasza, włóż tu swój palec, obejrzyj moje ręce, wyciągnij swoją rękę i włóż ją w mój bok, a nie bądź bez wiary, ale wierz. Ciekawe, jak się czuł Tomasz, kiedy przyszedł Jezus. Ciekawe, jak się czuł, mówi, no zobacz, przyjdź. Wstyd mu było? Ale Jezus powiedział, nie bądź bez wiary, ale wierz. Nie bądź bez wiary, wierz. Wtedy Tomasz odpowiedział, mój Pan, mój Bóg. I Jezus mu odpowiedział, Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To jest pragnienie Jezusa, abyśmy wierzyli bez widzenia. Żebyśmy wierzyli, nie oglądając niczego, po prostu przez zasłyszone słowo słysząc, wierzyli i ufali, bo wiara to jest też zaufanie. To nie jest tylko, że wierzę, okej, wierzę, mówię sobie, ale ja jeszcze w sercu ufam. To jest moja wiara. Bez widzenia. Jezus zresztą powiedział w swoim słowie, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie, prawda? Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czyli co? Było Jezusie, że nie chce, żebyśmy szukali znaków, chce, żebyśmy wierzyli bez cudów i uwierzyli w Niego bez widzenia. I spójrzmy w Hebrajczyków, 11 rozdział. Hebrajczyków, 11 rozdział. Jest to rozdział, można powiedzieć, mężów wiary. Ja bym tak to nazwał. I cały ten rozdział mówi o tych, którzy pomimo tego, że nie doczekali obiecanej nadziei, wierzyli. I pierwszy werset mówi tak, 11 rozdział Hebrajczyków, pierwszy werset. A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Wiara, nie oglądanie. Wiara, nie cuda. Wiara, nie znaki, tak? Wiara, nie znaki. Przez nią bowiem przodkowie otrzymali chlubne świadectwo. I przerzućmy na szósty werset. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Nie bez oglądania i bez znaków, bo uwierzysz, co zrobił Bóg dla ciebie, ale bez wiary. Jeżeli nie widzisz, a wierzysz i ufasz w sercu, to bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, nie musi wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. Jego szukają, a nie znaków i cudów. Jego szukają. To jest różnica, szukać znaków i cudów od Boga, a szukać Jego. To jest znacząca różnica. I werset 32. I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i prorokach, którzy przez wiarę pokonali królestwa, czynili sprawiedliwość, dostąpili spełnienia obietnic, zamknęli paszczę lwom. I 39. A ci wszyscy, choć zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze, nie dostąpili spełnienia obietnicy. Nie dostąpili spełnienia obietnicy, czyli oni wierzyli bez oglądania. Pomimo, że nie widzieli, wierzyli. I to jest pragnienie Jezusa, abyśmy wierzyli bez widzenia. Łukasza, trzeci rozdział. Łukasza, trzeci rozdział. Przepraszam, 11. Łukasz 11, tak, przepraszam. Łukasz 11. Łukasz 11 od 29 wersetu. A gdy ludzie się zgromadzili, zaczął mówić, pokolenie to jest złe i żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany oprócz znaku proroka Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego pokolenia. Królowa z południa stanie na sądzie z ludźmi tego pokolenia i potępi ich, bo przybyła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona, a to ktoś większy niż Salomon. Ludzie z Niniwy staną na sądzie z tym pokoleniem i potępią je, ponieważ pokutowali na skutek głoszenia Jonasza, a oto tu ktoś więcej niż Jonasz. Jonasz nie był żadnym dla ludzi z Niniwy nikim wielkim. Obcym przybyszem był po prostu. Jonasz został posłany do Niniwy. Tak? Wcześniej jest napisane, że królowa z południa na to, co usłyszała o Salomonie, przyjechała. I to, co zobaczyła, przekraczało jej oczekiwania. Nawet mądrość, którą usłyszała od Salomona, który odpowiedział jej na wszystkie pytania, które zadała, było dla niej zaskakujące. Dla niej ona była pod wrażeniem, w jaki sposób kapłani wchodzili po stopniach i schodzili. Ona była wręcz zaskoczona i ona powiedziała, że nie spodziewała się tego i ona słuchała Salomona, a tutaj jest napisane, a to ktoś większy niż Salomon. Ale o co chodzi? W tym 32 wersecie jest napisane, ludzie z Niniwy staną na sądzie z tym pokoleniem i potępią je, ponieważ pokutowali na skutek głoszenia Jonasza. Czego Jezus pragnie? Abyśmy pokutowali przez głoszenie. Jeżeli usłyszysz słowo, żebyś pokutował, kiedy usłyszysz. To jest pragnienie Jezusa. Obojętnie, czy jesteś chrześcijaninem, nie jesteś chrześcijaninem, wiadomo, że Jezus pragnie, aby ci, którzy nie są wierzący, pokutowali przede wszystkim, aby się nawrócili, ale także chrześcijanin też powinien pokutować, jeżeli coś czyni złego. I na usłyszane słowo. A oto ktoś więcej niż Jonasz. Jonasz był zwykłym człowiekiem, głosząc to, co ma przyjść na Niniwę, cała Niniwa pokutowała. Łącznie z królem. Nawet zwierzęta miały post. Nawet zwierzęta. Król ubrał się w wór i siedział w popiele. A Jezus mówi, a tu ktoś większy niż Jonasz. A wy nie słuchacie. Nie chcecie pokutować. Objawienie 3:20 mówi bardzo znany werset. Bardzo znany werset. Zawsze zapominam na początku, żeby powiedzieć na pamięć. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś słyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną. Kiedy otworzysz drzwi? Kiedy usłyszysz, tak? I kiedy dotrze do ciebie, że jesteś grzesznikiem i potrzebujesz pokuty, wtedy otwierasz drzwi i pragniesz, żeby ktoś wszedł do ciebie i przemienił twoje życie. I tutaj jest napisane, oto stoję i u drzwi i pukam. U drzwi twojego serca Jezus stoi. Jeśli ktoś usłyszy mój głos, tak? I otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną. Jeżeli usłyszysz ten głos, jeżeli przemieni się twoje serce, jeżeli dotrze do ciebie to ty tak naprawdę będziesz miał społeczność z Jezusem. I on pragnie, abyśmy pokutowali na jego głos. Jeśli ktoś usłyszy mój głos. Tak? Dzieje 26:20. Była taka osoba, która, można powiedzieć, napisała większość listów. Dzieje 26 rozdział. I ona po rozmowie i kontakcie z Jezusem zobaczmy, co zrobiła. Od 20 wersetu. 26:20. To jeszcze nie to, czekajcie. Dobra, okej. Jeszcze nie to. Ale głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, w Jerozolimie, w całej Judei i poganom, żeby pokutowali i nawrócili się do Boga i spełniali uczynki godne pokuty. Czyli co? Głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, Judei i poganom, żeby pokutowali i nawrócili się do Boga, spełniali uczynki godne pokuty. Czyli oczekiwał, że przez głoszenie Słowa Bożego ludzie będą pokutowali, czyli odwracali się od grzechu i kierowali się ku Bogu. I tego pragnie Jezus, abyśmy przez zasłyszane słowo pokutowali, nawrócili się do Boga i spełniali uczynki godne pokuty. Czyli nie tylko usłyszałem i wiem, że jestem grzesznikiem, ale Jezus pragnie, abyśmy pokutowali, czyli odwrócili się od tego, co robimy. Uczynki godne pokuty. I pamiętacie, pierwszą osobę, która krzyczała na pustyni? Pierwsza osoba, która krzyczała na pustyni? Mateusza, 3 rozdział. Był pewien człowiek, zanim przyszedł Jezus, który głosił. 3 rozdział od 1 wersetu. W tych dniach przyszedł Jan Chrzciciel głosząc na pustyni judzkiej. Głosząc. Nie pokazując znaki, cuda, nie objawiał niczego. Głosząc na pustyni, pokutujcie, bo przybliżyło się Królestwo Niebieskie. I od 7 wersetu. A gdy zobaczył wielu spośród faryzeuszy i saduceuszy przychodzący do chrztu, powiedział im: plemierz Mijowe, któż was ostrzegł, żebyście uciekali przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc owoce godne pokuty. Czyli co, głosił? I wielu ludzi przychodziło, bo usłyszało, że są grzesznikami, ale faryzeusze i saduceusze mieli inny sposób myślenia. Myśleli, że chrzest przed tym, zanim uwierzysz, jest w stanie ich zbawić. I przyszli, stanęli. I Jezus powiedział: plemierz Mijowe, któż was ostrzegł, żebyście uciekali przed nadchodzącym gniewem? Mówi: nie chrzest, wydajcie owoce godne pokuty. Mówił to. Po pokucie powinny być owoce. Być może wielu chrześcijan, katolików nie są chrześcijanie, to jest Kościół katolicki, myśli, że chrzest ich zbawia. Nie. Sam chrzest, najpierw wiara, później chrzest. Najpierw wiara, później chrzest. Tak? Dopiero to powoduje, bo kiedy uwierzysz, kiedy usłyszysz, to jest przemiana serca i pokutujesz i odwracasz się od grzechu i to twoja decyzja i ty jest symbol. To jest symbol. I Jan wołał do nich: plemierz Mijowe, bo jesteście pokrętni, chcecie wejść do miejsca, które nie jest dla was. Bo zaczęliście ze złej strony. Bo zaczęliście od tego, żeby wszyscy widzieli, ale w środku nic z was się nie zmieniło. To jest ważne. Czyli abyśmy pokutowali na kazanie. Dobra. Łukasza 13 rozdział. Łukasza 13 rozdział. Od 3 do 9 wersetu. To jest taka przypowieść rozpoczęta przez 2 wersety. Od 3 wersetu. Bynajmniej mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie. Albo czy myślicie, że tych 18, na których runęła wieża w Siloam, zabiła ich, bo byli większymi winowajcami niż wszyscy ludzie mieszkający w Jerozolimie? Bynajmniej mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie. Pokuta to jest najważniejsza rzecz w życiu każdego człowieka. Każdego. Chrześcijanina też. Bo jeżeli coś robisz nie tak, bracie, to powinieneś się odwrócić. I dalej jest przypowieść. Opowiedział im taką przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owocu, lecz nie znalazł. Wtedy powiedział do rolnika: oto 3 lata przychodzę, szukając owocu na tym drzewie figowym, lecz nie znajduję. Zetnij je, bo po co ziemię na darmo zajmuje? Lecz on mu odpowiedział: panie, zostaw je jeszcze na ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc, a jeśli nie, wtedy je zetniesz. Wiecie, co to jest za przypowieść? O człowieku, który słucha słowo, głosi człowiekowi słowo. Nic się nie dzieje, tak? To jest cierpliwy rolnik, który mówi: jeszcze dołożę nawozu, jeszcze mu powiem coś, a może to go zmieni, a może tamto go zmieni, tak? Zero reakcji. Tak samo Jezus zwleka z nami, tak? Dlaczego nie ma końca świata? Bo Pan zwleka, żeby wszyscy przyszli do Niego, tak? Tak samo tutaj. Może wyda owoc i Pan chce, aby ten owoc był wydany. Owoc pokuty. To jest pierwszy owoc Twojego nawrócenia. Pokuta. I Pan chce, Jezus, abyśmy pokutowali. Najpierw pokutowali. Objawienie 3:19. Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Badaj swoje serce. Badaj swoje serce, czy wszystko jest w porządku. Bardzo łatwo dzisiaj jest sobie odpuścić i nie pokutować z tego, co robisz. Bo wiele rzeczy, jest wiele pokus na świecie, wiele rzeczy, które odciągają nas od Pana. Bądź gorliwy i pokutuj. Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Jeżeli Pan Cię miłuje i co się dzieje w Twoim życiu i ciągle powtarza te same błędy i ciągle dostajesz takie same sygnały. Nieraz jest coś w naszym życiu, że w kółko się powtarza i my tak samo reagujemy. Jak myślisz dlaczego? Jak myślisz dlaczego, chrześcijanie? Bo Pan chce, żebyś zmienił to. Czasami brak Ci cierpliwości i będzie Bóg Cię wystawiał na cierpliwość, na to, żebyś sprawdzał, czy jesteś cierpliwy. I jeżeli badasz swoje serce, to powinieneś wiedzieć, że musisz to zmienić. Bóg stawia takie rzeczy. Pytanie, czy my je widzimy. Nie? Pytanie, czy my zaglądamy w siebie i patrzymy, że coś się ciągle zdarza, a ja tak samo reaguję. I znowu się powtarza. I znowu się reaguje. Jeszcze jak modlę się, badaj mnie Boże i poznaj serce moje, przeniknij mnie, poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, to wtedy zaczyna się dziać. Nie? I się pojawiają te rzeczy w Twoim życiu, które Ci zawsze przeszkadzają i zawsze na nie reagujesz w niewłaściwy sposób. Ale to Pan chce, żebyś Ty się zmienił. Dlatego On Cię karci, poucza. Jest taki człowiek, taki fajny przykład w Księdze Królewskiej, w pierwszej Księdze Królewskiej odnośnie posłuszeństwa, a z czym jest związana też pokuta, czyli posłuszeństwu słowu. Pierwsza Królewska, 19 rozdział, był taki człowiek jak Eliasz. Pamiętacie Eliasza? Kiedy wygrał z kapłanami Bala, przestraszył się Jezebel i uciekł. Bóg zapewnił mu jedzenie i po tym jedzeniu przez 40 dni i 40 nocy szedł przez pustynię. Dzisiaj myślę, że nie jeden sportowiec chciałby, bo jest napisane, że po tym jedzeniu 40 dni i 40 nocy szedł. Nie jeden sportowiec chciałby to, co on tam miał, nie? Bo by wygrywał wszystkie zawody pewnie, nie? Ale 10 werset mówi tak, 9 werset mówi tak. Tam wszedł do jaskini, gdzie przenocował, a oto słowo Pana doszło do niego. Co tu robisz, Eliaszu? I odpowiedział, byłem bardzo gorliwy względem Pana Boga zastępów. Synowie Izraela bowiem porzucili Twoje przymierze, zburzyli Twoje ołtarze, pomordowali mieczem Twoich proroków. Ja sam tylko pozostałem i szukają mojej duszy, aby mi ją odebrać. Był gorliwy, a Bóg się go pyta, co tu robisz? Prosił go, Bóg dał ogień z nieba. Uczynił wielkie rzeczy przez niego i uciekał. Pyta się go, co tu robisz? Czy zadajesz sobie pytanie w swoim życiu, kiedy zrobisz coś złego? Co tu robisz? Jak jesteś w niewłaściwym miejscu? Co tu robisz? Zadajesz sobie pytanie? Po raz drugi przyszedł tym razem w takim powiewie delikatnym. Gdy Eliasz go usłyszał, zasłonił płaszczem swoją twarz, wyszedł, stanął u wejścia do jaskini, a oto głos przemówi do niego, co tu robisz, Eliaszu? Jesteś w niewłaściwym miejscu. Czy zadajesz sobie pytanie, czy jesteś w właściwym miejscu? Czy zawsze jesteś w właściwym miejscu? Czy twoje serce jest w właściwym miejscu? Czy twoje myśli są w właściwym miejscu? Z tego też mamy pokutować. Wiecie o tym? Nie tylko tego, co zrobię. Moje myśli, moje serce. Czy jesteś w właściwym miejscu? I wiecie, co powiedział dalej Pan? I Pan powiedział do niego, idź i wróć tą samą drogą. Wróć do miejsca, w którym powinieneś być. Zejdź z miejsca, które jest niewłaściwe, jeżeli jest pokuta, i wróć do miejsca, w którym powinieneś być. Na właściwą drogę. Bóg nie patrzy tylko. Twoje czyny ty możesz zataić, ale On wie, co jest tu i dlaczego to robisz. On wie. Dzieje, 26 werset, 26 rozdział. I teraz będzie to, o czym miałem mówić. O pewnym człowieku, który napisał większość listów. Dzieje, 26 rozdział od 14 wersetu. Tak? A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos mówiący do mnie po hebrajsku. Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. A ja zapytałem, kim jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz, ale podnieś się i stań na nogi, bo ukazałem się tobie, żeby ustanowić cię sługą i świadkiem zarówno tych rzeczy, które widziałeś, jak i innych, w których cię objawię. Wybawię cię od tego ludu i od pogan, do których cię teraz posyłam, dla otworzenia ich oczu, aby odwrócić ich od ciemności do światła, od mocy szatana do Boga, aby otrzymali przebaczenie grzechów i dziedzictwo między uświęconymi przez wiarę we mnie. Co zrobił Saul po kontakcie? Poszedł dalej swoją drogę, kiedy to usłyszał? Jaka zmiana nastąpiła w nim? Czyli nie widział, ale później przemawiał z mocą. Bóg mu objawił wszystko i uwierzył. Nie uważał, że to jest sen. Że był jakiś sen, obudził się. No dobra, był sen, idę sobie dalej. Przemówiło to, Pan do niego przemówił i on za tym poszedł. Czyli co? Pokutował. Przestał mordować ludzi. On był mordercą. To przez usłyszane słowo ono go zmieniło i wiecie, co zrobił? Posyłam cię dla otworzenia oczu, aby ich odwrócić. Ich od ciemności do światła. Czyli co? Aby pokutowali, prawda? Od ciemności do światła. Dalej. Od mocy szatana do Boga. Znowu. Od mocy grzechu do właściwego miejsca, do Boga. Tak? Czyli chodzi o co? O pokutę. Aby pokutowali i aby otrzymali w wyniku tego przebaczenie grzechów. A jak masz przebaczenie grzechów, to co? Dziedzictwo między uświęconymi przez wiarę we mnie. Przez wiarę. Bardzo ważne jest pokutowanie nie tylko dla osób, które usłyszą na ulicy słowo. I to jest, Bóg się cieszy, kiedy jedna osoba usłyszy i jej serce się przemienia, osoby niewierzącej wierzącą, ale musimy pamiętać, że pokuta, czyli odwracanie się od rzeczy niewłaściwych, powinna też być w naszym życiu. Kiedyś Milenka ostatnio mówiła właśnie o pokucie na środowym. Pokuta jest bardzo ważna w życiu każdego chrześcijanina. Wiadomo, że Jezus nam wybaczył wszystkie rzeczy, wszystkie grzechy, ale nie masz grzeszyć świadomie. Nie masz grzeszyć świadomie. A jeżeli robisz to, to nie rób tego. Odwróć się od tego. Hebrajczyków 3 rozdział. Hebrajczyków 3 rozdział. Od 7 wersetu. Dlatego tak, jak mówi Duch Święty dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. Jeżeli usłyszysz, że Słowo Boże do ciebie mówi i pokazuje w twoim życiu, że te rzeczy są niewłaściwe, to nie bądź zatwardziały. Nie bądź jak ten, który staje przed lustrem, zobaczył jaki jest i poszedł. Pójdź za tym Słowem i przemień swoje serce. Bo jeżeli Słowo do ciebie przemawia i nic z tym nie robisz, to znaczy, że twoje serce jest zatwardziałe. I trwasz w uporze. A trwanie w uporze jest niedobrą rzeczą, bo zatwardziałość serca prowadzi, że jesteś ślepy na pokutę. Nie widzisz, że robisz coś złego. Żaden z nas. Pan Jezus pragnie, abyśmy pokutowali. Mateusz 5, 29. To jest taki werset, który jak kiedyś czytałem, Mateusza 5, 29, to pomyślałem sobie, no co teraz mam sobie, oczy wykuć? Bo byłem grzesznikiem, moje grzechy zaczynały się od oczu i potem były myśli, więc pomyślałem sobie, no to teraz, co ja mam teraz zrobić? 5,29. Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem do upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego. I sobie pomyślałem, no wszystkiego najlepszego. No co ja teraz mam zrobić? Oczy sobie powybijać? Nie. Pan Jezus powiedział bardzo wyraźnie. Lepiej ślepy i zbawiony, niż zdrowy i potępiony. Jeżeli jest coś w twoim życiu, tak, co jest niewłaściwe, to Bóg chce, żebyś nie miał tego. Może pozbędziesz się jakiejś ręki, ja nie wiem, bo będziesz bez przerwy coś robił, to podziękuj Bogu, że tak jest, bo może to ci było potrzebne, żebyś zaskoczył, że jesteś w niewłaściwym miejscu. Ja nie wiem, ja teraz sobie tak myślę w głowie, tak? Bóg nie chce, Dla Niego nieważne jest, czy Ty jesteś zdrowy, czy nie, masz być zbawiony. Dla Niego to jest najważniejsze. Nie choroba. On nie przyszedł na świat, aby Cię uzdrowić. On przyszedł na to, żeby Cię zbawić. Rzymian 13, 12. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Czyli co? Odetnij to, co nie jest od Pana. Odetnij to, co nie jest od Pana. Idź za tym, co mówi Pan, abyś był zbawiony. Ci, którzy są uwierzyli, są zbawieni, ale ci, którzy nie uwierzyli, jeżeli będą dalej to czynić, nie mają szans na zbawienie. Pan Jezus chce, abyśmy byli zbawieni przede wszystkim. Tak? Czyli odrzućmy więc uczynki ciemności. Od razu Rzymian 4, 4 rozdział. Rzymian 4, 7, 8. Błogosławieni, których nieprawości są przebaczone, których grzechy są zakryte. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. Kiedy? Kiedy przyjdzie do Pana Jezusa. Kiedy będzie pokutował, kiedy odrzuci uczynki ciemności i zaufa Jemu, wtedy będzie usprawiedliwiony. Dlatego błogosławiony jest ten, którego uczynki są nieprawości przebaczone. To jest ten, który uwierzył. Wierzący, tak? I po to przyszedł właśnie Jezus, abyśmy byli zbawieni przez wiarę w Niego. Tak? On po to przyszedł. Nie żeby nas uzdrowić, nie żebyśmy mieli nie wiadomo co. I pierwszy Koryntian, dużo słowa dzisiaj, głównie słowo. Pierwszy Koryntian, 11 rozdział, 31-32. Bo gdybyśmy sami siebie sądzili, nie bylibyśmy sądzeni. Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, jesteśmy karceni, abyśmy nie byli potępieni wraz ze światem. Ważna rzecz. Jesteś zbawiony i pragnie tego Pan Jezus, ale w momencie, kiedy jesteś zbawiony, czy rozsądzasz, co robisz? Czy osądzasz sam siebie i prosisz Pana o wybaczenie? Czy jest taka sytuacja, że wyznajesz Mu, co zrobiłeś? Bo o to chodzi, tak? Jeśli sami siebie osądzamy, to widzimy, czy coś w naszym życiu jest nie tak. Nie dopuszczamy zła do naszego serca i my wtedy, jeżeli sami siebie sądzimy, to widzimy grzech i wyznajemy Panu. A On jest co? Wierny i odpuszcza, jeśli wyznajemy nasze grzechy, prawda? On to powiedział, On obiecał i On tego pragnie dla nas. 31, czekajcie chwileczkę, bo jest 31, 32. Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, jesteśmy karceni. Jeżeli nie będziesz wyznawał tych grzechów, to prędzej czy później może być sytuacja, że zatwardzisz swoje serce i będziesz... Nie będziesz miał błogosławieństwa Pana. Będą się działy rzeczy, których nie będziesz chciał, żeby się działy w Twoim życiu. Dlatego Pan chce, abyśmy my wyznawali z całego serca to, co jest nie tak. Jeżeli wyznasz z całego serca, wiecie, jaki to jest Ojciec? Nie ma większej miłości na to, jakby, jak ktoś oddaje życie za Ciebie. On oddał swojego Syna. Więc jeżeli oddał Syna nie na potępienie, tylko na uratowanie Ciebie, to On Ci wybaczy. Każdą rzecz, którą wyznasz. I do księdza możesz pójść i mu się spowiadać. Ostatnio rozmawiałem z taką starszą panią, ona mówi, chodziła do księdza, no co ja mam za grzechy i mu wyznała, a on powiedział, idź już, idź, czuła się obrażona. Mówię, po co pani do niego chodzi? Niech pani da spokój, niech pani się wyspowiada do pana z całego serca, co pani w niej jest, a mówię, nawet z każdego słowa, które pani mówi, a niech nie pani chodzi do tego księdza, bo on jest takim samym grzesznikiem, a może nawet większym niż pani. Nie wiem, czy to coś z tym zrobi, ale mówi, że odeszła na bok i się wyspowiadała do pana, no może. Nie wiem. Czyli co? Pan Jezus pragnie, abyśmy byli zbawieni i po to On przyszedł. Nie? Nie przyszedł, żebyśmy byli zdrowi. Tak? Także jeżeli jesteś chory, to Pan nie przyszedł, Pan nie przyszedł po to, żeby Cię uzdrowić, tylko żeby Cię zbawić. Przede wszystkim odpuszczenie. To jest celem Pana Jezusa i radością i to Mu sprawia przyjemność i tego pragnie Pan Jezus. Mateusza 9 rozdział. Mateusza 9 rozdział. Mateusza 9, 2 do 8. I tu jest taki bardzo fajny przykład. Oto przynieśli mu sparaliżowanego leżącego na posłaniu. Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: ufaj, synu, twoje grzechy są ci przebaczone. Chciałbym widzieć minę tych, co go przynieśli. Wow, no my żeśmy nie po to przyszli, nie? No przecież on wszystkich uzdrawia, a on powiedział: przebaczone są ci twoje grzechy. No o co chodzi? No chyba nie zrozumiał ich intencji, ale... A niektórzy uczonych w piśmie pomyśleli: on bluźni. Czyli co jest kłamcą? Lecz Jezus, znając ich myśli, powiedział: dlaczego myślicie złe rzeczy w swoich sercach? I to jest dla nas, pamiętajcie, abyśmy uważali, co myślimy w sercach. Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: przebaczone są twoje grzechy, czy powiedzieć: wstań i chodź? Ale abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy, wtedy powiedział do sparaliżowanego: wstań, weź swoje posłanie i idź do domu. Jeżeli... Teraz Jezus pokazał taką fajną rzecz. Jeżeli mówię, że wstań i chodź, on wstanie i chodzi, to mam taką samą moc przebaczyć grzechy. Ale to przebaczenie grzechów jest przede wszystkim, po to on przyszedł. I on tego oczekuje i tego pragnie od nas. Że on przede wszystkim przyszedł odpuścić grzechy wszystkim. I to jest jego zadanie, nie uzdrawianie. To było pierwsze. Najpierw odpuścił grzechy. Potem go uzdrowił. I Bóg ma moc uzdrowić każdego chorego, jeśli będzie szczerym sercem podążał za Panem, będzie chory. I ma taką moc Pan i możesz się modlić, ufać. Nie jest powiedziane, że tak się stanie, ale wielu ludzi Jezus uzdrowił z ich choroby, ale przede wszystkim przed, aby odpuścić, czyli uzdrowić cię z grzechu. Tak? Uzdrowić cię z grzechu. Dzieje, 13 rozdział. 38 werset. I to jest potwierdzenie. Niech więc będzie wam wiadomo, mężowie i bracia, że przez niego zwiastuje się wam przebaczenie grzechów. Przebaczenie grzechów. To jest. Po to on przyszedł. Czy jego zadaniem, bo przyszedł, a w wielu kościołach tak jest poprawienie twojej sytuacji finansowej? No chyba nie, nie? Czy umarł na krzyżu, abyś wiódł bezproblemowe życie pełne fantazji i takie, jakbyś tylko sobie zapragnął, bo masz Jezusa? Po to przyszedł? Raczej nie. Czy przyszedłeś do Jezusa, bo teraz to już będzie zdrowy i żadna choroba ci nie dotknie? Po to przyszedł? Nie. Zbawienie przede wszystkim. Po to przyszedł, aby odpuścić twoje grzechy. Nie? Wielu mówi, bo o cokolwiek będziesz prosił w jego imieniu, a stanie się tobie, tak? Tak mówią. Ale jest powiedziane też tak: rozkoszujcie się Panem, a dać ci to, czego oczekuje twoje serce, tak? Ale jak będziesz rozkoszował się Panem, to będziesz chciał spełniać jego pragnienia i będziesz spełniać jego wolę i nie będziesz chciał tego, co ty chcesz, ale to, co on. I będziesz prosił zgodnie z jego wolą. I to jest różnica. Nie? Ale wielu ludzi mówi, o cokolwiek będziesz prosił, a stanie ci się. Nie, zgodnie z jego wolą. To jest różnica. On umarł, aby odpuszczone były wszystkie twoje grzechy. Abyś uniknął kary i miał życie wieczne. To jest jego zadanie. Łukasz 10 rozdział. Już kończę. Dużo mi zostało. Tak na styk zdążyłem z tym czasem. 10 rozdział, 20 werset. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, ale cieszcie się raczej, że wasze imiona są zapisane w niebie. No. Nie mamy się cieszyć cudami, tak? Nie mamy cieszyć się z cudów, które czynimy, ale mamy się cieszyć z tego, że nasze imiona zapisane są w niebie. A wielu ludzi robią odwrotnie. Nie cieszą się z tego, że są ich imiona zapisane w niebie, w Księdze Życia, tylko z cudów, że uczynili, tak? Że zrobili coś. I spójrzmy, Marka 16 rozdział, Marka 16 rozdział, 16 werset do 18. Zbawienie jest wtedy, kiedy ktoś uwierzy, tak? Od 16 wersetu, Marka 16. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. Czyli co? Najpierw twoje zbawienie przez wiarę, a dopiero mogą się dać cuda. A nie najpierw cuda, a potem twoja wiara i zbawienie. Nie ta kolejność. I potem jest napisane, będą towarzyszyć znaki tym, którzy uwierzą. W moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami, będą prać węże. Choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi ich. Im na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają wzrok. Najpierw co? Zbawienie. A potem mogą dziać się cuda. Nie odwrotnie. Jeżeli przyszedłeś do kościoła i ktoś ci mówi, że jak będziesz robił to i to, będą się działy cuda, to najpierw uwierz Pana Jezusa i Go przyjmij, a dopiero wtedy myśl o tym, co dalej. Najpierw zmień swoje życie, a potem myśl o tych cudach, które są. Był pewien człowiek, chyba to jest to, otwórzmy Dzieje Apostolskie, tak. Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, już końcówka. Ósmy rozdział, ósmy werset, 9 do 10. 8, 9, 10. Pewien człowiek o imieniu Szymon, który wcześniej w tym mieście zajmował się czarami, mamił lud Samarii, twierdząc, że jest kimś wielkim. Tak? Liczyli się z nim wszyscy, od najmniejszego do największego, mówiąc, ten człowiek jest wielką mocą Boga. I 13 werset. Uwierzył też sam Szymon, a gdy się ochrzcił, trzymał się Filipa i zdumiewał się, widząc cuda i wielkie znaki, jakie się działy. I czego zapragnął? 18 werset. A gdy Szymon zobaczył, że Duch Święty był udzielany przez nakładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze, mówiąc, dajcie im mnie tę moc, aby ten, na kogo położę ręce, otrzymał dar Ducha Świętego. I powiedział mu Piotr, nie zginą z tobą twoje pieniądze, bo sądziłeś, że dar Boży można nabyć przez pieniądze. Nie masz w tej sprawie części ani działu, bo twoje serce nie jest prawe przed Bogiem. Dlatego pokutuj z tej twojej nieprawości i poproś Boga, a może ci da przebaczenie zamysłu twojego serca. On nie zrobił jednej rzeczy. Nie zmienił swojego serca, przyjął Jezusa, ale nie pokutował, bo czynił czary, a Panu się to nie podoba, czynienie czarów, i dalej chciał to czynić, i to było ważniejsze dla niego niż to, co dostał. Niż zbawienie. I powiedział, dlatego powiedzieli, pokutuj z tej twojej nieprawości, bo chciał dla zysku to robić. Nie ma wiary dla zysku. Albo wierzysz z sercu, albo nic. Nie ma czegoś takiego. I ostatnia rzecz. Jezus pragnie, abyśmy szukali żywota wiecznego, a nie cielesnego. Jana 6 rozdział. Jana 6 rozdział, 26-27. Pamiętacie sytuację, kiedy nakarmił Pan Jezus ludzi? I potem była sytuacja, kiedy znaleźli Go po drugiej stronie morza i Jezus powiedział im, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy, Jego bowiem zapieczętował Bóg i Ojciec. Nie, Pan Jezus nie chce, abyśmy szukali w życiu rzeczy ważnych, ale żebyśmy szukali w Nim, aby On był naszym pokarmem. Tak? Jest napisane w Mateusza 4,4, nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem. Każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Czyli my mamy żyć każdym tym słowem, nie skupiać się na tym, co jest cielesne, a jeszcze lepiej, żeby było dobitniej. 1 Koryntian 15 rozdział mówi bardzo dobitnie, na czym mamy się skupiać. 1 Koryntian 15 rozdział, a co jest nieważne, 19 werset. Jeśli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej nieszczęśliwi. Nie mamy pokładać nadziei w Jezusie w tym życiu. Tak? Mamy szukać żywota wiecznego tam. Tam jest nasza ojczyzna. Tam jest nasza ojczyzna i tam mamy patrzeć, mamy się na tym skupiać. Nie na życiu doczesnym. Nie na tym, co dostaniemy z Jego ręki, ale mamy szukać Jego twarzy. Mamy szukać Jego twarzy. tak? Życia wiecznego, a nie cielesnego tutaj. Nie skupia się, bo tak naprawdę nie wiesz, przyjacielu, czy jutro nie odejdziesz. Ja zawsze mówię, tak sobie zadaję pytanie, Panie, obudziłeś mnie dzisiaj. Ile razy jeszcze? I tak zapominamy, często przy naszych kłótniach, takich sprzeczkach w domu, a jak się nie obudzę? Czy warto? Czy warto? Szukajcie Pana, a będziecie żyć w radości, nie będziecie mieli sprzeczek w domu i kłótni i będziecie pamiętali o Nim, bo pamiętaj, że jutro możesz być u Pana i co Mu powiesz? Taki zatwardziały byłeś. Po co? I na koniec, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a to wszystko będzie Wam dodane. Tak mówi Mateusza 6,33, tak? 6,33. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie Wam dodane. Dlatego nie troszcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy sam się zatroszczy o swoje potrzeby. Pamiętajcie o tym. O tych rzeczach, które pragnął Jezus, przeczytam jeszcze, o czym mówiliśmy. Pragnieniem Jezusa jest, abyśmy nie szukali znaków, abyśmy się skupiali na Nim, abyśmy wierzyli w Niego bez cudów, bez widzenia, nie oczekiwali jakichś spektakularnych rzeczy, abyśmy pokutowali, kiedy usłyszymy słowo, kiedy dotknie naszego serca, abyśmy nie byli zatwardziali, abyśmy lepiej, żebyśmy byli zbawieni i ślepi, bo po to przyszedł Pan, aby nas zbawić, a nie żebyśmy byli zdrowi. Pamiętajmy o tym. Przede wszystkim przyszedł Pan Jezus po to i pragnie, aby nam odpuścić wszystkie grzechy. Wszystkie grzechy. Najpierw zbawić, a nie najpierw cuda. Pamiętaj, jak pójdziesz do kościoła, gdzie będą cuda najpierw, przed mówieniem o Panu, to pamiętaj, bądź ostrożny. Najpierw jest Pan, najpierw jest zbawienie, a potem są cuda. On pragnie, abyśmy szukali życia wiecznego, nie ojczyzny tutaj, ale ojczyzny w niebie. Amen.